Jolanta Kowalewska, Kawiarenka Polityczna. Dzień dobry, witam serdecznie w niedzielę. W studiu są dzisiaj z nami prawniczki Agnieszka Stach, adwokatka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Ewa Milczarek, Uniwersytet Szczeciński.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz politolodzy, doktor Mateusz Filipiak.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz doktor Przemysław Szymański, Uniwersytet Szczeciński.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji do wyborów prezydenckich będzie PiS, a w jakiej koalicja 15 października. Przypomnę, że najbardziej taki prawdopodobny termin wyborów prezydenckich to jest 18 maja 2025 roku, a druga tura 1 czerwca 2025 roku. Dzisiejsze wydanie Kawiarenki Politycznej wyjątkowo nagrywamy wcześniej, no bo wiadomo, 1, 2, 3 listopada. Chodzi o to, żeby wszyscy spokojnie mogli odwiedzić groby bliskich i w spokoju przeżyć ten czas. Jeszcze raz serdecznie państwa witam, Jolanta Kowalewska. I zaczniemy od różnych raw, które trapią koalicję 15 października, bo okazuje się, że ta mozaika jest bardzo trudna do posklejania. Taki jeden z głównych tematów to jest temat aborcji. Koalicja Obywatelska oraz Lewica dały Polkom obietnicę, ugrupowania złożyły Polkom i Polakom obietnicę, że aborcja do 12 tygodnia zostanie wprowadzona, zostanie unieważniony wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a jest sytuacja taka, jaka jest. Pytanie do Agnieszki Stach, bo to pani w praktyce wie, co te wszystkie zawiłości prawne oznaczają. Dodam, że reprezentuje pani pacjentki dr Marii Kubisy, do której to gabinetu weszło uzbrojone CBA, zabrało całą dokumentację medyczną, a pacjentki skarżą się: nasze prawa zostały złamane, nikt nie miał prawa zaglądać w naszą dokumentację, chcemy wiedzieć, co działo się z naszą dokumentacją medyczną. Złożyły skargę. I tą sprawą zajmuje się prokuratura w Zielonej Górze, dobrze?
Tak jest, prokuratura okręgowa. To może zacznę od tej sprawy, o którą zapytała pani.
Co się w tej sprawie dzieje?
W dalszej kolejności. Tak jest, rzeczywiście reprezentuję pacjentki dr Marii Kubisy. Sprawa toczy się przed prokuraturą okręgową w Zielonej Górze. Jest wszczęte postępowanie w sprawie, co oznacza, że nikt jeszcze nie ma postawionych zarzutów. I prokuratura, najogólniej mówiąc, ponieważ jest to objęte tajemnicą śledztwa, bada, co się stało z dokumentacją zatrzymaną przez CBA, kto ją przetwarzał, kto miał do niej dostęp i tak dalej. Oczywiście tam się toczą takie standardowe procedury, jak to w postępowaniach karnych. A odnośnie tego pytania o obietnicę przywrócenia niejako tego kompromisu aborcyjnego, bo w zasadzie można byłoby tak odczytać te obietnice wyborcze, czy też dekryminalizacji pomocnictwa do aborcji, bo tutaj trzeba odróżnić te dwie sprawy, no to rzeczywiście co do tego pierwszego projektu, to póki co nic się politycznie nie wydarzyło, a jeżeli chodzi o samą dekryminalizację pomocnictwa do aborcji, to jak państwo pamiętacie, przepadł ten projekt bodajże 4 głosami i w tej chwili też nic się politycznie w tym temacie nie dzieje. Ja tylko dodam w tym miejscu, że kryminalizacja pomocnictwa do aborcji, co to oznacza, bo to jest takie trudne prawne sformułowanie. To w praktyce oznacza, że kobieta, która jest w tej trudnej sytuacji, w której podejmuje decyzję, że nie chce być w ciąży, nie może liczyć na pomoc nikogo. Nie może liczyć nawet na pomoc osoby sobie najbliższej, czy to jest mama, czy to jest partner, czy to jest koleżanka, ponieważ taka osoba jest narażona na odpowiedzialność karną właśnie za to, że pomoże jej w tej aborcji. Sama kobieta za podjęcie takiej decyzji i przeprowadzenie tego procesu nie odpowiada, ale odpowiadają osoby najbliższe. Czyli oznacza to, że faktycznie jest efekt mrożący i faktycznie to ogranicza prawo kobiet czy osób w ciąży do tego, by no, podjąć tą najważniejszą decyzję w życiu samodzielnie, bez ingerencji państwa w tą naszą prywatność, w prawo do życia rodzinnego.
A ustawa dekryminalizacyjna, która nie przeszła, nie została przegłosowana przez Sejm w lipcu, mówiła o tym, że pomocnictwo w aborcji jest niedozwolone, usuwanie ciąży jest niedozwolone, ale nie będzie karane.
Tak, można w największym skrócie to przedstawić.
Doktor Ewa Milczarek, co zrobić z tymi różnymi zawiłościami prawnymi?
Mamy tutaj bardzo ciężką sytuację, ponieważ u nas te przesłanki związane z dopuszczalnością prawa do aborcji zostały zniesione w dużej części przez działalność Trybunału Konstytucyjnego, co spowodowało taki efekt mrożący na lekarzy, na szpitale, na procedury dokonywania legalnej aborcji. Przejdźmy może do tych kwestii prawno-człowieczych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które wywodzi właśnie prawo do możliwości dokonywania aborcji z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z prawa do prywatności. I co prawda Europejski Trybunał wskazuje, że nie ma w Europie obowiązku wprowadzenia prawa do aborcji do systemu prawnego. Jednakże jeżeli to prawo już jest, a w Polsce jest, musi być ono precyzyjnie usankcjonowane w odpowiedniej procedurze. I Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, że Polska w tym momencie, właśnie w związku z tym, że sytuacja jest niepewna, związana z tym, że część przesłanek została usunięta przez Trybunał Konstytucyjny, ta gwarancja prawa do aborcji nie jest zrealizowana w odpowiedniej procedurze. I wzywa Polskę do tego, żebyśmy tą sprawę uregulowali. Więc kwestia regulacji prawa do aborcji jest kwestią gwarancji ochrony praw człowieka, tak żeby sytuacja dla pacjentek, dla rodzin, dla szpitali była jasna i klarowna, by wiedzieli, kiedy mogą prawa pacjentek realizować. Ale tak jak mówiłam, Europejski Trybunał nie wskazuje nam tutaj, czy to prawo i w jaki sposób powinno być realizowane, to znaczy nie wyznacza nam, do którego tygodnia ciąży i w jakich przypadkach powinno być to realizowane. Wydaje się oczywiste, że te przesłanki, które mieliśmy w polskim systemie prawnym, związane między innymi ze zdrowiem kobiety, znacznym upośledzeniem płodu czy czynem niedozwolonym, są również związane z ochroną przed nieludzkim traktowaniem i tutaj również tą przesłankę byśmy mogli wykorzystać.
Można jeszcze dodać, że jakby brak dostępu do legalnej aborcji jest nazywane dyskryminacją ze względu na płeć. To też już zostało przez różne instytucje międzynarodowe w taki sposób zdefiniowane. Tutaj jakby oczywiście podzielam głos przedmówczyni, że absolutnie poruszamy się w kategoriach praw człowieka w tym zakresie.
Europejski Trybunał Praw Człowieka swoje, a politycy swoje. Na ile temat aborcji, panów zdaniem politologów, podzieli koalicję, na ile no, nie będzie to spoiwo, które łączy?
Mnie się wydaje, że w aktualnej naszej koalicji podzieliłbym te partie, które wchodzą w jej skład, na takie trzy podejścia do tego tematu. Czyli mamy po pierwsze Lewicę, która faktycznie chciałaby tą sytuację uregulować, co najmniej powrócić do kompromisu aborcyjnego lub jeszcze bardziej zliberalizować.
Lewica mówi jasno, zero kompromisu aborcyjnego.
No wiadomo, że później w toku
bezpieczna,
negocjacji
bezpieczna, dozwolona ciąża tak do 12 jest. Tygodnia życia dla każdej kobiety, dla każdej Polki.
Tak, więc ale tu mamy tą część koalicji, która chciałaby jak najszybciej tą kwestię uregulować i doprowadzić do liberalizacji tego prawa aborcyjnego. Ta druga strona koalicji to są ludowcy, którzy zapewne podchodzą do tego najbardziej niechętnie, żeby poruszać tę kwestię, bo to może być problematyczne dla tej części ich bardziej konserwatywnych wyborców. A ta trzecia część koalicji To jest właśnie środowisko Platformy Obywatelskiej, które zapewne, patrząc najbardziej pragmatycznie, chciałoby ten temat przynajmniej w tym okresie przedwyborczym zamieść pod dywan. Takie mam wrażenie, a wydaje mi się, że to byłoby bardzo niekorzystne, dlatego że musimy uregulować ten temat i tak jak moje przedmówczynie powiedziały, no jeżeli chcemy być uznawani za demokratyczne państwo prawa, to kwestia prawa aborcyjnego musi być jasno i precyzyjnie sformułowana.
I doktor Szymański, tutaj padła uwaga, że mamy no to konserwatywne skrzydło koalicji, które mówi nie. Czy to konserwatywne skrzydło kieruje się własnymi opiniami, czy po prostu wyborczymi kalkulacjami?
Dobre pytanie. Tutaj mój przedmówca wspomniał, że ta koalicja rządząca w tym momencie w Polsce, ona jest dość szeroka i mamy od naprawdę liberalnych poglądów lewicy w tym zakresie po naprawdę konserwatywne części posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. I o ten konsensus w tym momencie przed wyborami prezydenckimi może być ciężko, bo też części koalicji po prostu nie zależy, żeby tę sprawę wyciągać teraz na wierzch, żeby o niej dyskutować, żeby poniekąd móc stracić część poparcia wśród swoich wyborców. Myślę, że to jest taka kalkulacja. Dodatkowo możemy też się zastanawiać, co byłoby dalej z ustawą, gdyby ona została przyjęta, tak? Bo mamy dalej wciąż jeszcze przez kilka miesięcy prezydenta, który no raczej niechętnie by do niej podszedł.
No raczej na pewno by jej nie podpisał.
Znaczy ja bym też nie mówił, że na pewno, tak? Mówimy o polityce, gdzie różne rzeczy się dzieją, ale faktycznie byłby z tym problem i coś mi mówi, że na tę ustawę poczekamy przynajmniej do połowy przyszłego roku, kiedy ta sytuacja i w koalicji po wyborach prezydenckich i ogólnie w polskiej polityce może wyglądać nieco inaczej niż teraz.
Czy pana zdaniem właśnie to, że są wybory prezydenckie i to, że będzie nowy prezydent, to daje nadzieję na to, że koalicjanci się dogadają i PSL zmieni stanowisko w tej sprawie i również Polska 2050 zmieni stanowisko?
Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Niedługo zaczniemy kampanię wyborczą do tych wyborów prezydenckich, które będą, tak jak pani wspomniała, w maju najprawdopodobniej przyszłego roku. Kampania prezydencka, ogólnie kampania wyborcza ma to do siebie, że jest specyficznym czasem w polityce i wiele różnych rzeczy może się dziać podczas kampanii wyborczej. Ten okres po wyborach prezydenckich, on będzie dosyć długim okresem bez kolejnych wyborów w Polsce i wtedy wydaje mi się, że może być czas na konsensus między innymi w tej sprawie.
Jeśli mogę, ten czas wyborów rzeczywiście jest specyficzny, jak pan powiedział, dlatego że to jest czas wielkich obietnic, które później nie są dotrzymywane. I z perspektywy osoby, która reprezentuje kobiety czy broni praw kobiet, to wygląda w ten sposób, że przy kolejnej kampanii padną kolejne obietnice, które w czasie, kiedy będą mogły być faktycznie realizowane, nie zostaną zrealizowane. I tak to w tej chwili z perspektywy kobiet wygląda. Ja tylko przypomnę, pewnie zupełnie niepotrzebnie, że gdyby nie obecność kobiet w ostatnich wyborach, to inaczej mógłby wyglądać dzisiaj, inaczej mogłaby wyglądać scena polityczna. Gdyby tutaj spojrzeć na samo nasze szczecińskie podwórko, to można przywołać wynik wyborczy właśnie pani doktor Kubice, która bodajże trzeci wynik zrobiła w tych wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Startując po raz pierwszy
i startując już z tym obciążeniem medialnym i z całą tą aferą, która była wokół zatrzymania tej dokumentacji w jej gabinecie. Czyli jeżeli mówimy o trzecim wyniku, to musimy zrozumieć, jakie społeczne poparcie mają te postulaty, które pani doktor głosi i czego kobiety naprawdę chcą. Więc jakby pytanie moje, zasadniczo to, co mnie najbardziej interesuje jako Polki mieszkającej w tym kraju, to jest to, czy kobiety będą miały jeszcze siłę, by zmobilizować się i w kolejnych wyborach pójść i wybrać kolejną osobę z tak zwanej koalicji, która w tej chwili nie dotrzymuje tych obietnic, które dotyczą praw człowieka, bo to już nie jest żadna łaska i my nie negocjujemy praw człowieka, tylko my chcemy, żeby pewne postulaty były zrealizowane.
O mobilizacji elektoratu jeszcze porozmawiamy przy okazji tury naszego spotkania o wyborach prezydenckich. Natomiast pana doktora Mateusza Filipiaka chciałabym się zapytać o to, co mówił pana kolega po fachu, czyli o to, że po wyborach prezydenckich ci koalicjanci w sprawie aborcji mogą się dogadać. Liczy pan, że ludowcy zmienią zdanie?
Ja zgadzam się z tym, że te wybory będą prezydenckie, będą o tyle specyficzne, że tak jak wspomniał Przemek, one będą kończyć pewien cykl wyborczy, więc sytuacja niejako się uspokoi i będzie można przejść do takiej bieżącej, realizowania bieżącej polityki, nie patrząc na przyszłą popularność w wyborach, które będziemy mieli za dłuższy czas, więc mam nadzieję, że na pewno pojawi się takie polityczne pole do kompromisu. Wiele będzie zależeć także od wyników wyborów prezydenckich, więc jeżeli kandydat Koalicji Obywatelskiej, niezależnie od tego, z której partii będzie się wywodził, zwycięży, to może być takie pole, że mamy przychylnego prezydenta do zmian w tym zakresie, więc negocjujmy i dyskutujmy. Liczę na to, bo takiej rzetelnej dyskusji w polityce, pozbawionej tej takich kampanijnych obietnic i szemrania słowami, bardzo mi brakuje.
A Szymon Hołownia cały czas mówi, róbmy referendum w sprawie aborcji. Z punktu widzenia prawnego, co oznaczałoby takie referendum, Ewa Milczarek?
Wprowadzenie tego referendum to jest możliwy sposób na zbadanie opinii w zakresie prawa do aborcji w Polsce. Jednakże no tutaj, jeżeli wskazujemy na te aspekty prawne, to szybka regulacja dotycząca prawa aborcyjnego, tak jak już wspominaliśmy, jest wymogiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego możliwości uzyskania procedur, bo w tej sytuacji jesteśmy w Polsce, w której jedne pacjentki w jednych szpitalach uzyskują to prawo i mogą je realizować, a w innych szpitalach już nie, więc doprowadzamy do bardzo dużych nierówności, niemożności skorzystania ze swoich praw. Organizacja referendum na pewno by była jakimś propozycją na to, żeby uzyskać tą wolę społeczeństwa, jednakże możemy to zrobić innymi metodami, na przykład analizą poparcia badań opinii publicznej, które są takim wyznacznikiem tego, jakie są odczucia społeczne i jaka jest potrzeba w społeczeństwie uregulowania danych spraw. I
myślę, dodam, że te różne badania opinii społecznej zawsze pokazują, że ponad 50% Polek i Polaków jest za prawem kobiet do aborcji do 12 tygodnia życia. A tu zadam jeszcze pytanie, bo często w przypadku referendum pojawia się taki argument, że w przypadku praw człowieka referendum organizować nie wolno.
I ja również stoję na tym stanowisku, że w tym przypadku, w przypadku realizacji praw człowieka, referendum nie powinno się odbywać, bo po prostu nie ma takiej potrzeby, jeżeli mówimy o tym, że żyjemy w społeczeństwie, które te prawa człowieka respektuje. Także w tym wypadku byłoby to po prostu bezcelowe, a tylko przedłużyłoby ten okres, w którym moglibyśmy oczekiwać tej regulacji.
Agnieszka Stach, czy referendum byłoby bezcelowe?
Znaczy przede wszystkim moje zdanie jest takie, że prawa człowieka nie podlegają żadnym negocjacjom. I jeżeli to miałoby wyglądać w taki sposób, że jest przygotowanie do tego referendum, i zaczynamy debatować na temat tego, czy ponad połowa obywatelek tego kraju ma mieć jakieś prawo albo nie, no to w jakiej sytuacji to stawia nas w kontekście rozumienia właśnie tego, czy my przestrzegamy zasad demokratycznego państwa prawa. Ja też stoję na stanowisku kategorycznie, że jest to niedopuszczalne, by o tych prawach człowieka w taki sposób decydować.
Ale jest kolejny również temat, który dzieli koalicję 15 października, czyli projekt ustawy o związkach partnerskich. Na ile podzieli? Zdanie politologów.
Mnie się wydaje, że tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w przypadku tej ustawy aborcyjnej. No, rozmawiamy o kwestiach w pewnym sensie światopoglądowych, choć oczywiście odnoszących się do tak jak panie moje przedmówczynie mówiły, no do jakby praw człowieka, czy praw i wolności też w przypadku związków partnerskich, więc tutaj ja podtrzymałbym tą moją taką roboczą tezę o tych trochę trzech skrzydłach, które występują w koalicji. I tego, że pewnie przed wyborami do poważnej dyskusji na ten temat może nie dojść. Tego się obawiam.
Czyli te trzy skrzydła koalicji, jakby pan określił? Jedno skrzydło to...
Tutaj możemy się odwołać do jakichś klasycznych podziałów, czyli konserwatywne, liberalne i pragmatyczne, nazwałbym to, które jest pośrodku, które w okresie przedwyborczym...
Kto jest pragmatyczny?
Pragmatyczne, wydaje mi się, jest najsilniejsza siła w tejże koalicji, czyli środowisko premiera i dawnej Platformy Obywatelskiej, którzy zapewne w okresie przedwyborczym chcieliby uniknąć debat światopoglądowych, zwłaszcza w obrębie koalicji.
Przemysław Szymański?
Pytanie tylko, czy traktujemy projekt ustawy o związkach partnerskich jako coś światopoglądowego, bo z mojej perspektywy to jest naprawdę normalna ustawa, która ma ułatwić życie wielu osobom, które no, żyją w związkach niesformalizowanych, nazwijmy to, i tak bym ją traktował, tak? To, że część tej ustawy zmieniającej inne ustawy dotyczy czegoś, co można uznać za część światopoglądu czyjegoś, to no, żyjemy w XXI wieku i no, coś takiego, co planujemy przyjąć, co planuje koalicja rządząca przyjąć, bo mamy projekt tej ustawy, no to jest coś w mojej ocenie normalnego, tak? Więc czy to byliby konserwatyści, czy to byliby liberałowie, to każdy powinien się opowiedzieć za czymś takim właśnie normalnym.
Ale jak słyszymy z ust wielu polityków, to normalne nie jest. Doktor Ewa Milczarek, Prawo i Sprawiedliwość często podnosi tutaj taki aspekt, że ta ustawa łamie konstytucję, bo według konstytucji małżeństwo to kobieta i mężczyzna.
Tak, i tutaj ta regulacja konstytucyjna z artykułu 18 mówi wprost, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I
ale tu nie mówimy o małżeństwie.
Nie mówimy o małżeństwie. Gdybyśmy mieli wprowadzać w Polsce równość małżeńską, która występuje w innych krajach europejskich, jak na przykład w Hiszpanii, to oczywiście konstytucja stoi tutaj wbrew i trzeba byłoby tą konstytucję zmienić. Jednakże związek partnerski to nie jest to samo, co małżeństwo i korzysta z innej ochrony. I
mamy Czyli wyjaśnijmy, ustawa przygotowana przez ministrę Kotulę jest zgodna z prawem.
Ta regulacja przygotowana przez ministra Kotulę jest w 100% zgodna z polską konstytucją i zgodna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i z dotychczasowym orzecznictwem polskich sądów, które tutaj też warto wskazać, bardzo często, na przykład analizując ustawę o pomocy społecznej, wskazywały, że rodziną nie jest tylko związek heteroseksualny zalegalizowany, ale również związki homoseksualne, bo pełnią po prostu te same funkcje. I w polskim sądownictwie, w polskich orzeczeniach wiele znajdziemy odniesień do tego, które uznają związki monoseksualne jako rodzinę. Więc artykuł 18, który chroni małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny, ale chroni też rodzinę. Więc ta ochrona związków homoseksualnych będzie wywodziła się z artykułu 18, ale z innej części, z tej dotyczącej ochrony rodziny. Już dzisiaj w wielu aktach prawnych mamy możliwość skorzystania z tych trwałych związków, które tworzą rodziny homoseksualne. Jednakże problematyczne jest to, że oni za każdym razem muszą udowadniać te więzi fizyczne, emocjonalne między sobą. W przypadku związków partnerskich mieliby po prostu ułatwioną ścieżkę.
Agnieszka Stach, czy projekt ustawy przygotowany przez ministrę Kotulę jest zgodny z konstytucją, czy też wbrew?
Znaczy, według mojej oceny jest zgodny. Ja nie widzę tam żadnych zapisów. Mówimy na razie o projekcie, który jest świeży i dopiero wpłynął. Tam też trzeba zwrócić uwagę na to, że tam jest ogrom ustaw, które trzeba przy okazji tego projektu zmienić, ponad chyba 230 z tego, co pamiętam, w przepisach wprowadzających do tej ustawy. No myślę, że cała debata na ten temat jeszcze przed nami. Czy to jest potrzebne? Czy taka ustawa jest potrzebna? Jest potrzebna. I ja zauważam, że jeżeli chodzi o tą konserwatywną część sceny politycznej, to myślę, że jednak jest to traktowane światopoglądowo i jest pewnie obawa, że jeżeli ta ustawa przejdzie, to kolejne ustawy, które będą ją zmieniać, w końcu doprowadzą do zrównania instytucji małżeństwa ze związkiem partnerskim i myślę, że obawiają się, że to jest pewna forma przejściowa. Dla mnie z perspektywy prawa jest to pewna forma przejściowa. Z perspektywy poglądów politycznych, może bardziej lewicowych, powinno być po prostu zrównane. Związki partnerskie w ogóle nie powinny istnieć, powinno być tak, że wszyscy mogą zawierać małżeństwa. Rozumiem, że ta forma przejściowa jest drażniąca dla tej konserwatywnej strony politycznej i ten opór jest stawiany już teraz, żeby nie doprowadzić do liberalizacji tego prawa. Ja to w taki sposób rozumiem.
A te wszystkie dyskusje o związkach partnerskich, o aborcji, to one Prawu i Sprawiedliwości pomagają, przeszkadzają, są balastem, czy też są wiatrem w żagle? Spoglądam na politologów.
Trudno to tak jednoznacznie ocenić. No, jakby na pewno Prawo i Sprawiedliwość w kontekście tych spraw, wrzućmy je tak do jednego koszyka, światopoglądowych, ma i ukształtowane swoje poglądy, i ukształtowane poglądy swojego elektoratu. Stąd też wydaje mi się, że zachowując, czy chcąc zachować ten swój twardy elektorat, w takich tematach muszą być aktywni. Z drugiej strony to przeszkadza im w mobilizacji wyborców, nie mówię liberalnych, ale chociażby centrowych. Więc to jest i balast, i jednak myślę, że muszą być w tych tematach aktywni, żeby utrzymać ten swój stały elektorat.
Przemysław Szymański.
Zgadzam się z kolegą. Te tematy światopoglądowe, jak już wspomnieliśmy i je nazwaliśmy w ten sposób, pomagają PiS-owi na bycie widocznym, na uczestniczenie w debacie politycznej w naszym kraju. No i też służą, zdecydowanie służą do mobilizacji elektoratu, który troszeczkę się rozpłynął po tych ostatnich wyborach, które miały miejsce. Tak to oceniam.
Ale jak spojrzymy właśnie na różne sondaże dotyczące opinii publicznej odnośnie czy też tematu aborcji, czy też tematu związków partnerskich, to zdecydowana większość społeczeństwa jest tym społeczeństwem postępowym. A tu Prawo i Sprawiedliwość cały czas za postępem nie idzie, za prawami człowieka nie idzie.
Taką sytuację mamy od 2015 roku, kiedy nam się wydaje, tak, że jesteśmy społeczeństwem postępowym, że dążymy ku zmianom prawu zbliżonemu do tego europejskiego, a przez kolejnych 8 lat PiS wygrywał wybory. Więc tutaj nie byłbym taki skory do takiego generalizowania, tak, że wszyscy jesteśmy postępowi, wszyscy chcemy tych związków partnerskich, wszyscy chcemy depenalizacji aborcji. Nie, nie wszyscy chcemy. Żyjemy w kraju naprawdę podzielonym światopoglądowo, więc to takie generalizowanie to nie służy i nie ma racji bytu w mojej ocenie.
I tu już spoglądam na doktora Mateusza Filipiaka, a jak ten związek Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską wpłynie na notowania i wpłynie na ich zaangażowanie się w kampanię prezydencką?
Nie spodziewałbym się jakiegoś tutaj drastycznych zmian w notowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak tak spojrzymy historycznie, to ci wszyscy rozłamowcy z PiS-u, którzy potem ostatecznie zawsze wracają, samodzielnie osiągają raczej niewielkie poparcie, nawet sondażowe, bo rzadko się też weryfikowali ostatecznie w wyborach, bo zawsze przed wyborami jednak wracali na łono PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, żeby uczestniczyć później w tym podziale tortu, który pod wspólnym szyldem jest najłatwiejszy do zdobycia. Co do zaangażowania w kampanię prezydencką, to taki, myślę, dość istotny wątek, który dostrzegam, to jest Patryk Jaki, który był gdzieś tam rozpatrywany jako jeden z kandydatów, natomiast po tym połączeniu został wprzęgnięty w strukturę partyjną i w jakieś stanowiska partyjne i wydaje mi się, że z tej karuzeli kandydatów na prezydenta wypadł.
A jak Zbigniew Ziobro odzyska siłę, wróci do zdrowia, czy może namieszać w Prawie i Sprawiedliwości? Bo teraz suwerenna już jest jego część.
Z mojej perspektywy, gdyby spytać wyborcę, nawet prawicowego, to nie jestem pewien, czy mógłbym wskazać, którzy reprezentanci prawicy są z suwerennej Polski, a którzy są z PiSu i czym się różnią. Więc no, umówmy się, nazwy były dwie, a ta działalność polityczna tych obu partii i ich przedstawicieli była bardzo zbliżona. Tak jak powiedział kolega, to połączenie w tym momencie miało na celu również wyłączenie z tych dyskusji, z tych nie wiem, prawyborów, które jednak się nie odbyły, polityków suwerennej Polski, którzy mogliby w pierwszej turze odebrać część elektoratu kandydatowi z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz takiego problemu nie będzie. Zobaczymy, kto będzie kandydatem.
A dlaczego właśnie w Prawie i Sprawiedliwości cały czas rozgrywa się taki teatr, robione są tutaj różne akty, różne momenty napięcia, jak ten kandydat na prezydenta będzie wyłaniany. Najpierw miał być młody, wykształcony, zdolny, rzutki, z rodziną, znający języki. Później usłyszeliśmy, że będą prawybory. Teraz słyszymy, że tych prawyborów nie będzie. O co chodzi?
Wydaje mi się, że chodzi o to, że nie ma na horyzoncie jakiegoś takiego oczywistego kandydata. Nie wydaje mi się, żeby Jarosław Kaczyński wierzył też w to, że po raz drugi kandydat wyciągnięty z kapelusza zwycięży w wyborach, bo jak mawiano, blistka nic dwa razy się nie zdarza.
Czyli ten wariant został pana zdaniem ostatecznie porzucony, tak? Wariant Andrzej Duda 2.
Tak mi się wydaje. Skłaniałbym się do tego, że ostatecznym kandydatem będzie polityk znany, kojarzony z PiS-em, obracający się gdzieś blisko tego centrum partyjnego, ale może nie tak z bezpośredniego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, czyli mówiąc nazwiskami, nie wierzę w Mariusza Błaszczaka, tylko raczej kandydat, który przynajmniej tych wyborców Konfederacji w tej drugiej turze będzie w stanie sobie jakoś zjednać.
To w jakiego kandydata pan wierzy?
Na ten moment wydaje mi się, że być może wbrew pozorom interesującym kandydatem byłby Przemysław Czarnek, bo gdzieś tam jakieś badania pokazują, że ci wyborcy Konfederacji patrzą na niego przychylnym dość okiem, a na pewno przychylniejszym niż na przykład na Mariusza Błaszczaka, a spełnia on te wymogi, że będzie go popierał ten twardy i stały elektorat.
I Przemysław Szymański, kto tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie, bo już na te tory zeszliśmy.
Tak, ja powiem teraz nazwisko, a za dwa tygodnie się okaże, że
no
że
bo to wszystko tak się
jest,
zmienia.
Tak jest, też bym stawiał na Przemysława Czarnka. Takie najnowsze informacje, które spływają ze środowiska PiS-u, właśnie wskazują na byłego ministra.
Ale wcześniej były takie głosy, że Przemysław Czarnek nie, bo on jednak ma ten elektorat negatywny.
Tak, ale jeżeli nie Przemysław Czarnek, to kto? Tak jak już wspomnieliśmy, no były te...
A dlaczego nie Mariusz Błaszczak?
Mariusz Błaszczak, mimo całej jego gamy pozytywnych cech, nie ma jednej podstawowej, która wyróżnia się w kampanii wyborczej, akurat w tych wyborach prezydenckich, nie ma takiej charyzmy, a Przemysław Czarnek ją ma. Nie mówię, że porwie tłumy, ale będzie, będzie lepiej prezentował się podczas tej kampanii zdecydowanie niż Mariusz Błaszczak.
To ja o tą charyzmę prawniczki muszę spytać, Agnieszka Stach.
Przez chwilę pomyślałam, że powie pan, że nie ma niebieskich oczu.
I nie mam pojęcia, jakie ma oczy. Nie mam pojęcia.
Nie jestem w stanie tego skomentować. Nie jestem w stanie skomentować absolutnie tego, jaki kandydat na prezydenta będzie wystawiony przez koalicję po tamtej stronie obecnie.
Ja uważam, że takim wielkim chichotem losu byłoby, gdyby została wystawiona Magdalena Ogórek. I myślę, że to byłby bardzo ciekawy zwrot w polskiej polityce.
Czy to już przypomnijmy słuchaczom, Magdalena Ogórek już raz była kandydatką na prezydenta Polski.
I to nie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, była kandydatką Lewicy.
Ja bym się ucieszyła, gdyby wśród tych kandydatów ogólnie pojawiła się jakaś kobieta. No wówczas bym chociażby z tego powodu zastanawiała się nad tym, czy to jest dobry wybór.
Bo jak już przy kandydatkach jesteśmy, to Lewica mówi, wystawimy raczej kobietę. To będzie dobry ruch. Spoglądam na panie.
Ja uważam, że jeżeli patrzymy na kwestie równości i niedyskryminacji, to kandydatów powinniśmy oceniać nie pod względem płci. I tak uważam, że taką kandydatką kiedyś była Magdalena Ogórek, która została wystawiona tylko i wyłącznie ze względu na płeć, a nie ze względu na kompetencje, które posiada. I uważam, że ten wybór nie jest pro-kobiecy, tylko raczej antykobiecy. Ale na lewicy jest bardzo dużo kandydatek, które są niezwykle kompetentne, doświadczone i kwestia płci stanowi tutaj część drugorzędną. Myślę, że na przykład ministra Kutula jest świetnym takim przykładem bardzo charyzmatycznej i skutecznej osoby, która również szuka kompromisu, więc myślę, że kandydatkę można znaleźć jak najbardziej w każdej z tych partii.
Agnieszka Stach, kandydatka z charyzmą, powinna się pojawić?
Powinna się pojawić w końcu. Czekam na to. Przedwczoraj obejrzałam Wiec Wyborczy Kamali Harris, występowała na nim Beyoncé, porwała tłumy, znowu była mowa o prawach kobiet. Marzy mi się taka kandydatka w Polsce kiedyś.
Czy ugrupowania polityczne mają taką kandydatkę, która porwie tłumy? Mateusz Filipiak.
Trudno jednoznacznie ocenić. Ja również chciałbym, żeby w wyborach prezydenckich wystartowała jakaś kobieta. Zgadzam się z przedmówczyniami. Niechże zadecydują kompetencje, a nie płeć i niech staną do rzetelnych debat, ale taką debatę już po pierwszej turze, a przed drugą z udziałem kobiety zobaczyłbym bardzo chętnie.
Przemysław Szymański?
Zgadzam się. Zgadzam się z każdym z moich przedmówców i też bym nie generalizował, że to koniecznie musi być kobieta, bo robimy krzywdę w ten sposób. To ma być ktoś z kompetencjami, ktoś wybieralny, tak, przede wszystkim, nie tylko po to, żeby wystawić kobietę, żeby to była kobieta, żebyśmy mogli się pochwalić, że stawiamy od tego momentu na kobiety, mimo że nie zawsze tak jest. Tak, czy widzę taką kandydatkę w tym momencie? Chyba nie. Aczkolwiek jestem ciekaw, kogo wystawi Lewica. Czy to będzie któraś z pań z rządu? Jeśli tak, to po prostu jestem ciekaw tej kampanii. Jak one się spiszą.
A jak jesteśmy przy Lewicy, to czy patrząc na obecne notowania i ugrupowań, i różnych kandydatów, to czy Lewica powinna wystawiać tego kandydata na prezydenta, czy też od razu poprzeć kandydata na przykład Koalicji Obywatelskiej?
To jest pytanie, czy ten ich kandydat, znaczy czy oni rzeczywiście chcieliby powalczyć o głosy dla tego kandydata, tak? Często zdarza się tak, że partie wystawiają swojego kandydata po prostu, żeby wystawić, żeby uczestniczyć w tym procesie wyborczym, tak, żeby nagle nie zniknąć, aczkolwiek niekoniecznie wierzą w powodzenie tego kandydata i niekoniecznie rzeczywiście na niego stawiają. Jeśli by Lewica rzeczywiście chciała powalczyć o głosy, chciałaby, żeby dobry wynik ewentualny ich kandydata lub kandydatki przełożył się na największe poparcie w przyszłości dla tej formacji, to jak najbardziej powinni wystawić.
Bo tu mieliśmy apel Władysława Kosiniaka-Kamysza, apel do wszystkich koalicjantów 15 października, który mówi, wybierzmy tego jednego kandydata, no bo jak my później będziemy ze sobą rozmawiać po tej pierwszej turze wyborów, kiedy trzeba będzie szybko jednoczyć siły. Czy ten jeden kandydat byłby wskazany, Agnieszka Stach?
Znaczy, no myślę, że koalicjanci będą musieli ze sobą rozmawiać tak, jak rozmawiałem dzisiaj. No bo przecież pewne kwestie, które były ustalone w obietnicach, tych 100 obietnicach przedstawionych przez obecny rząd, nie zostały dotrzymane te obietnice. No i nadal koalicjanci ze sobą muszą rozmawiać, więc odpowiedź na pytanie tutaj, jak mają rozmawiać, no tak jak teraz rozmawiają. Czyli z nie dość dobrym skutkiem dla wyborców. A jakie było pytanie?
No właśnie, było pytanie o tego jednego wspólnego kandydata.
Nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby się w takich kwestiach politycznych, politologicznych
bo
wypowiadać.
Bo zaznaczę, że Donald Tusk powiedział, niech każdy wystawia swojego kandydata, a później dał do zrozumienia, niech każdy poprze naszego, czyli kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ewa Milczarek.
Żyjemy w państwie, w którym zagwarantowany jest ten pluralizm polityczny i uważam, że my jako wyborcy powinniśmy mieć prawo decydowania, który z kandydatów nam odpowiada najbardziej. Oczywiście wizja wspólnego kandydata opozycji jest absolutnie zgodna z przepisami prawnymi i konstytucją, jednakże wydaje mi się, że wprowadzenie większej ilości podmiotów, które będą nam startować, prezentować swój program, daje wyborcom szansę na to, by wybrać tego kandydata, który nie tylko jest anty-PiS, tylko również prezentuje te poglądy, które wyborcy chcą zaakceptować.
Pytanie do doktora Mateusza Filipiaka. Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował ten apel o to, żeby koalicja 15 października już teraz miała jednego wspólnego kandydata?
Widzę tutaj dwa możliwe powody. Pierwszy taki, że ludowcy nie mają nikogo, kogo mogliby bez obaw o wynik kompromitujący, nazwijmy to, wystawić. A drugie, no widziałbym tutaj taką może jakąś głębszą kalkulację na rzecz dobra całej koalicji, no bo można sobie bardzo hipotetycznie, ale wyobrazić taką sytuację, że koalicja wystawia 3 czy nawet 4 kandydatów, oni uzyskują po 15% głosów. Ostatecznie pierwszą turę wygrywa kandydat PiSu z poparciem załóżmy 30 kilku i przed tą drugą kampanią ma taki handicap, że on zwyciężył w pierwszej i nie wiadomo wtedy, jak zakończy się druga. Więc mogło Kosiniakowi Kamyszowi chodzić o to, żeby nie rozbijać tego poparcia dla całej koalicji.
Przemysław Szymański, w co tutaj gra Polskie Stronnictwo Ludowe?
Znaczy, być może, tak jak powiedział kolega, ale ja ze swojej perspektywy widzę chyba, że dość mocno siedzi w panu Kosiniakowi Kamyszowi. Trudne nazwisko.
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tak jest. Bardzo mocno siedzi u niego porażka w wyborach prezydenckich 4,5 roku temu, kiedy zdobył tylko 2% głosów, z tego co pamiętam. I chyba chce uniknąć takiego wyniku wyborczego w tych kolejnych wyborach. Tak, więc z mojej perspektywy to bardziej chyba o to chodzi, że też jak powiedział kolega, PSL chyba nie ma takiego kandydata, którego mogłoby z czystą głową, z czystym sumieniem wystawić, wierząc, że uzyska on, nazwijmy to, dwucyfrowy wynik w tych wyborach. Dlatego też chyba pomysł, żeby może wystawić jednego kandydata, poprzeć go wspólnie siłami koalicji.
A w jakiej kondycji do wyborów prezydenckich będzie Prawo i Sprawiedliwość? Bo widzimy, że co pewien czas prokuratura pokazuje, ujawnia, przedstawia zarzuty, są akty oskarżenia, wychodzą co pewien czas różne afery. Na ile to wszystko będzie balastem dla Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami prezydenckimi?
Wydaje mi się tutaj, że do wyborów prezydenckich sytuacja nie spodziewałbym się jakichś radykalnych zmian, bo proszę zauważyć, że to nie jest tak, że rządy koalicji 15 października są idealne i nie byłoby ich za co krytykować, a z drugiej strony to nie obserwujemy jednak zmasowanych ataków Prawa i Sprawiedliwości na obecną koalicję, właśnie dlatego, że to PiS musi co chwilę odpierać ataki związane z tym rozliczaniem poszczególnych.
Tu przerwę, bo myślę, że opinia przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Koalicji 15 października byłaby inna.
Bardzo możliwe, ale jeżeli spojrzymy na sondaże poparcia, to one gdzieś tam mniej więcej oscylują ciągle na tych samych, ciągle oscylują w tych samych granicach. Myślę, że może tym też był spowodowany ten cały teatrzyk, jak to chyba dzisiaj padło, z tym wybieraniem kandydata na prezydenta, żeby może spróbować przejąć debatę publiczną, żeby to o tym była dyskusja, o jakichś kandydatach, wizjach i tak dalej, więc jeżeli kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie będzie jakimś zaskoczeniem i to nie będzie coś, co zdominuje debatę i może ewentualnie PiS-owi pomóc, to pewnie będziemy obserwować takie szachy. Tutaj krytyka ze strony PiS-u, krytyka koalicji, a tutaj koalicja będzie wyciągać kolejne postępowania prokuratorskie, afery i rozliczenia, co w efekcie będzie nam utrzymywać to poparcie pewnie na niezbyt zmienionym poziomie.
Przemysław Szymański, jak ten elektorat zachowa się przed wyborami? Elektorat jednej i drugiej strony.
To, co możemy teraz zaobserwować, to w porównaniu do wyników wyborczych sprzed roku, to to poparcie dla poszczególnych partii, ono niewiele się zmienia, tak? Jest część partii, która zyskuje kilka procent, jak Konfederacja, ale też to poparcie dla PiS-u utrzymuje się na podobnym poziomie, tak? I nie zmieniają to te kolejne afery, które zostały wymienione podczas tej dyskusji. Myślę, że ten elektorat PiS-u, on jest twardym elektoratem, przynajmniej większość tego elektoratu, tak? I niekoniecznie ma na to wpływ, na zmiany w tym elektoracie, to, co dzieje się teraz, czyli to wyciąganie kolejnych afer, które mają to zmienić. Z drugiej strony, od roku rządzi Koalicja Obywatelska razem z Lewicą, PSL-em i Polską 2050, co też ma wpływ na to, że kolejne afery mogą dotyczyć rządzącej teraz koalicji.
Agnieszka Stach, co nas czeka tuż przed wyborami prezydenckimi i z punktu widzenia adwokata, jaki kandydat byłby tym kandydatem wymarzonym? Bez nazwisk.
Wymarzony kandydat z perspektywy prawnika. No, taki szanujący zasady demokracji, tak najogólniej powiem. Ja też się zastanawiam, gdzie jest ten punkt krytyczny, jeśli chodzi o wyborców PiS-u i ogólnie wyborców prawicowych. W którym momencie będzie ten punkt przekroczony? Jeśli chodzi o te afery, o których tutaj pan powiedział, ja nawet bym tego może nie nazwała aferami, co rozliczaniem tego, co się w ostatnich latach działo.
I mamy ostatnią minutę. Ewa Milczarek.
Mój wymarzony kandydat to taki, który jest demokratą i konstytucję stosuje nie tylko literalnie, co do słowa, ale również całą otoczką aksjologiczną. I takiego kandydata sobie i wszystkim Polakom bym życzyła.
I o kandydaturze na prezydenta Polski, a także o tym, jak przed wyborami prezydenckimi będzie wyglądała koalicja 15 października, a także opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, rozmawiałam z moimi gośćmi. Agnieszka Stach, adwokatka, bo tu feminatywy obowiązują, dr Ewa Milczarek, prawnik Uniwersytet Szczeciński, dr Mateusz Filipiak, politolog, oraz dr Przemysław Szymański, również politolog, Uniwersytet Szczeciński. Bardzo dziękuję za rozmowę, państwu za to, że byliście z nami. Jolanta Kowalewska, zapraszam oczywiście za tydzień.